Kochani, chciałem dzisiaj poruszyć ważne zagadnienie, mianowicie, gdyż miłości chcę, a nie ofiary, mówi Słowo Boże. Będziemy czytać na początku trzy fragmenty Słowa Bożego. Pierwszy to jest Ozeasza, 6 rozdział od 1 do 7 wersetu. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia. 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Że Go znajdziemy, pewne jest, jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, nie całopaleń. Lecz oni zerwali przymierze już w Adam, tam mi się sprzeniewierzyli. I jeszcze przeczytamy jeden werset z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, 13 werset. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I w Mateusza 12 rozdział od 5 do 8 wersetu. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. A więc widzimy, Słowo Boże bardzo wyraźnie zwraca nam uwagę, że Bóg bardziej pragnie miłosierdzia, miłości niż jakichś ofiar. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy miłosierdzia chcę, nie ofiary. Te słowa były często używane jako upomnienie dla tych, którzy nie wiedzieli czegoś, co powinni już dawno wiedzieć, o czym powinni od dawna pamiętać. Nie wiedzą, nie pamiętają, więc Jezus Chrystus przypomina. A ludzie, do których zwrócił się Jezus Chrystus z tymi słowami, to są faryzeusze, którzy zdawałoby się powinni Słowo Boże, prawo, zakon Boży bardzo dobrze znać. Oni go znali, ale wypełniali go tylko bardzo powierzchownie. Jezus w tym fragmencie cytuje słowa Ozeasza, proroka, ale w Starym Testamencie w 2 innych fragmentach jest jeszcze mowa, która o tych zagadnieniach, która rozwija to zagadnienie i pokazuje nam, jak ważne jest miłowanie Pana naszego z całego serca. 1 Samuelowa, 15 rozdział, 22 i 23 wersety mówią tak. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a ważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. I w Michała czytamy 6 rozdział od 6 do 8, powiedziane jest, z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu. Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami i rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu, oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, że Bóg jest bardzo zainteresowany, że Bóg bardzo chce, aby ludzie Go kochali, aby ludzie służyli Mu nie tylko dlatego, że jest taki nakaz, nie tylko dlatego, że jest takie prawo, nie tylko dlatego, że jest taki zakon. Bóg chce, aby ludzie służyli Mu dlatego, że On jest dla nich dobry, że On jest dla nich Zbawicielem, że On jest dla nich Stworzycielem, że to jest ktoś, kto godny jest wielkiej, wielkiej i w zasadzie największej miłości naszej wszystkich ludzi. Faryzeusze mieli w zwyczaju skupiać się tylko na tym, co zewnętrzne, na rytuałach, na obrzędach, na różnych obrzędowych aspektach zakonu Bożego, ale lekceważyli oni wewnętrzne, wieczne i moralne kwestie. Lekceważyli to, o czym Słowo Boże mówi, o czym zakon mówił, o czym przykazania mówiły, o tym, co najważniejsze. Będziesz miłował Pana Boga twojego. Słowo Boże bardzo wyraźnie o tym mówi. Tak się zaczynają przykazania, aby miłować Boga z całego swojego serca. I Bóg jest tym bardzo zainteresowany. Przez swoją własną sprawiedliwość faryzeusze stali się zatwardziali, skłonni do osądzania i pogardliwi, poniżali innych. Pamiętamy tych dwóch ludzi, którzy przyszło do świątyni, aby się modlić. Faryzeusz i celnik. Widzimy, jak faryzeusz pogardza celnikiem. Czy celnik w ogóle, kiedy zaczął się modlić, zwracał uwagę na faryzeusza, który obok się modlił? Czy celnik, kiedy bił się w piersi swoje i mówił, bądź miłości w mnie grzesznemu, czy miał jakiekolwiek uwagi, jeśli chodzi o życie faryzeusza? Nic nie wypowiadał na ten temat. Był zainteresowany tylko społecznością z Bogiem, społecznością ze Stwórcą. On był zainteresowany tym, o co naprawdę Bogu chodzi. Dlatego Jezus Chrystus zwrócił na to uwagę. Dlatego Jezus Chrystus pokazuje, abyśmy nie zwracali uwagę na tych, którzy są wokół nas, kiedy mamy społeczność, bliską społeczność z Bogiem. Bo najważniejszy jest dla nas wtedy Bóg. Nie ci ludzie, którzy są dookoła nas, ale najważniejszy jest Bóg. Przyszedłem do Ciebie, Panie. Ciebie kocham, Ciebie miłuję, Tobie służyć pragnę. Abyśmy mieli to w sercach naszych, a nie tak, jak zewnętrznie starali się wypełnić Boży zakon faryzeusze. Jezus mówi do faryzeuszów o tym samym w Mateusza w 12 rozdziale 7 wersecie. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Czytaliśmy na początku, prawda? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Potępiają niewinnych wtedy, kiedy nie mają miłosierdzia, kiedy zastępują miłosierdzie ofiarą. Dlatego powinniśmy całym sercem okazywać swoją miłość bratnią, swoją miłość przede wszystkim do Boga, a później do bliźniego. Czy Bóg potrzebuje miłości? Może zastanawiamy się nieraz, jak to jest? Czy Bóg naprawdę potrzebuje tej miłości? Bóg zaproponował nam przymierze. Przymierze z Bogiem. Jest to szczególna umowa, właściwie taka umowa dwustronno-jednostronna. Dlaczego? Bo Bóg, zobowiązując się do opieki nad nami i stawiając nam wymagania, wcale nie mówi, jeżeli wy mnie, to i ja wam. Bóg czegoś takiego nie proponuje, że tak jak w języku polskim mamy takie powiedzenie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. W zasadzie to nie jest realnie taka sama czynność, którą wykonuje człowiek i Bóg. wiemy dobrze, że ludzie ukrzyżowali Jezusa Chrystusa, a więc Jezus Chrystus powinien ich ukrzyżować, jeżeli by było to takie działanie. Ale Jezus Chrystus za tych ludzi, którzy ukrzyżowali Go, modli się i do swojego Ojca mówi: przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Widzimy, jaka jest postawa Jezusa Chrystusa, pełna miłości, pełna miłosierdzia, pełna przebaczenia. Bóg daje nam dobro nawet wtedy, gdy my Mu czynimy zło. Nie zakazuje niczego, tylko ostrzega. Jeżeli będziesz postępował nie tak jak ja, wyrządzisz szkodę przede wszystkim sobie. I Jezus Chrystus na to bardzo wyraźnie zwraca uwagę. Ty czynisz zło, a ja i tak będę czynił ci dobro. Bo Bóg ratuje nas przed samymi sobą. Jeżeli my nawet nie okazujemy tej miłości, to nie jest tak od razu, że Bóg nas zabija. No bo nie miłujemy tych, którzy są wokół nas. Nie okazujemy miłości. Bóg okazuje miłosierdzie, okazuje swoją łaskę, okazuje swoją dobroć, aby nas nauczyć, że pomimo różnych złych sytuacji mamy mieć miłość. Mamy mieć miłość przede wszystkim do Boga, a więc Bóg potrzebuje naszej miłości. My jesteśmy dla Boga bardzo wyjątkowi, ważniejsi niż cała reszta świata. Widzimy, że Bóg ratuje w zasadzie z całego stworzenia tylko człowieka. To On jest dla Niego najważniejszy, to jest najbardziej szczególna osoba w całym tym świecie. Bóg pragnie dla nas dobra i dlatego zachęca do korzystania z Jego darów. W tym pragnieniu przejawia się Jego miłość do nas. Po prostu, że daje nam dary, różne prezenty. Bóg nam daje błogosławieństwo. Jak często w domach naszych mieszkając zaczynamy rozważać, jak wielkie błogosławieństwo nam daje Bóg. Na co dzień, każdego dnia. Bóg jest dla nas taki dobry, taki wspaniały. Do tego wszystkiego zatroszczył się o naszego ducha. Zatroszczył się o naszego wewnętrznego człowieka. Zatroszczył się o naszą wieczność. Cała wieczność jest przed nami. Wielkie Boże błogosławieństwo jest od Boga dla nas dane. Dlatego, że Bóg miłuje nas, kocha nas i dlatego chce, abyśmy my też kochali Jego. To jest niezwykle ważne. W tym pragnieniu właśnie przejawia się Jego miłość. W pragnieniu dawania, w pragnieniu obdarzania nas. Tego Bóg pragnie dla nas, ale czy pragnie czegoś dla siebie? Pragnie, żeby dla nas było dobrze, ale czy pragnie coś dla siebie? W Starym Testamencie Bóg powiedział wyraźnie coś, co nazwał najważniejszym przykazaniem. 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, 5 werset. I to słowo mówi tak: będziesz miłował Pana Boga twojego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. To jest niezwykle ważne. Syn Boży stał się częścią ludzkiej historii i pragnie miłości tak jak ludzie. Jesteś człowiekiem, potrzebujesz miłości, pragniesz miłości. Jezus Chrystus też jest człowiekiem, między innymi oczywiście. On jest człowiekiem, więc tak jak ty jako człowiek pragniesz, potrzebujesz miłości, tak samo Jezus Chrystus potrzebuje miłości. Zrozum to, bo to jest oczywiste. I Jezus Chrystus jako Boży Syn potrzebuje miłości, jako człowiek potrzebuje miłości. A więc to jest naprawdę coś szczególnego. Może nawet moglibyśmy stwierdzić, że Jezus Chrystus nawet tej miłości jakby potrzebuje bardziej. Dlaczego? Więcej. Dlaczego? Bo jest głową. Bo jest głową całej ludzkości. On jest początkiem, On jest pierworodnym, On jest tym, który przeszedł przez cierpienie i zmartwychwstał. I my jesteśmy tymi, którzy mają tą nadzieję w Nim, bo jak On zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. I to jest właśnie ta wspaniała nadzieja. Od Ojca Jezus Chrystus ma miłość, miłość Ducha Świętego, ale potrzebuje też miłości od nas. Potrzebuje miłości od nas. Bez tego cierpi, co widać na krzyżu. Bez miłości każda osoba cierpi. Pamiętamy, co Jezus Chrystus powiedział z krzyża? Eli, Eli, lama sabachthani. Co to oznacza? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Widzimy? Potrzeba miłości. Potrzeba miłości. Wyraża tutaj wyraźnie potrzebę miłości. Pragnie być kochany tak jak każdy człowiek, bo też i jest człowiekiem. Powiedzielibyśmy, że na tronie obok swojego Ojca, który jest w niebie, siedzi Syn Jego, Jezus Chrystus, ale też człowiek, bo On jako też i człowiek poszedł do nieba i oręduje za każdym z nas. Jak należy kochać Boga Wszechmogącego, Boga Niebiańskiego? Najstarsza starotestamentowa recepta była prosta. Chodzić Jego drogami, to znaczy postępować zgodnie z Jego wolą. 5 Mojżeszowa, 30 rozdział, 16 werset. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana Boga twego i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg twój będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Czy to znaczy, że mamy tylko zachowywać prawo, zakon? Tak, tak, to prawda. Ale już wtedy ten formalny sposób okazywania miłości prorok nazywa przylgnięciem do Boga. A więc to przestrzeganie prawa Bożego, które jest miłością, jak mówi Słowo Boże, mówi też o przylgnięciu do Boga. Jozuego, 22 rozdział i 5 werset o tym mówi. Powiedziałem tutaj prorok. Księga Jozuego w Biblii hebrajskiej jest umieszczona wśród proroków. On jest określony jako jeden z proroków. Dlatego powiedziałem, prorok nazywa przylgnięciem do Boga. A więc prorok Jozue mówi tak: starajcie się tylko usilnie, aby wypełniać przykazanie i prawo, jakie nadał wam Mojżesz, sługa Pana, abyście miłowali Pana Boga waszego i chodzili wytrwale Jego drogami, abyście przestrzegali Jego przykazań i przylgnęli do Niego. W tym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest lgnęli do Niego. Ja spojrzałem do oryginału hebrajskiej Biblii, tam jest użyte słowo przylgnęli. Abyście przylgnęli do Niego i służyli Mu z całego serca swego i z całej duszy swojej. A więc przylgnąć do Niego, jak mówi Biblia hebrajska, to słowo zapowiada, że miłość będzie czymś znacznie większym niż tylko praworządność. Praworządność to jest coś, co robili właśnie faryzeusze. A Bóg chce czegoś więcej, żebyś robił to, dlatego że kochasz Jezusa, dlatego że kochasz Boga. Chcesz to robić, bo Go kochasz. I o to właśnie Bogu chodziło. I Bóg oczekuje na twoją miłość, że z miłości do Niego będziesz wypełniał Jego prawo. Bo Go kochasz po prostu, dlatego chcesz żyć, tak jak On mówi. Przylgnięcie oznacza wyjątkowe przywiązanie, wręcz głęboką miłość. Przylgnięcie to jest głęboka miłość do Boga w tym przypadku. Bóg pragnie miłości. w posłuszeństwie Jego woli, ale też w czymś znacznie większym, w miłości żony do męża. I tak Słowo Boże to określa bardzo wyraźnie. I musimy o tym doskonale wiedzieć i zdawać sobie z tego sprawę. Bo sam Bóg kocha lud swój jak swoją żonę. I to jest początek prawdziwej rewolucji w naszych relacjach z Bogiem. Bóg jest mężem swojego Kościoła. To jest powiedziane i w Starym Testamencie, to jest powiedziane i w Nowym Testamencie. Kiedy jest apostoł Paweł wypowiada wyraźnie słowo do Efezjan i kiedy podaje tam, żeby mężowie miłowali żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół. Cały ten fragment wspaniale pokazuje miłość pomiędzy mężem i żoną, a jednocześnie apostoł Paweł na końcu tego fragmentu podaje: a ja wam mówię o Chrystusie i Kościele. A więc między Bogiem a Kościołem ma być miłość taka, jak w małżeństwie jest. A więc musimy lgnąć do naszego Pana, być naprawdę blisko Niego. My, kochając Go, możemy się poczuć wręcz chorzy z miłości. I Stary Testament o tym wyraźnie mówi. Pieśni nad pieśniami, drugi rozdział, przeczytamy dla skrócenia 5 i 8 werset. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków, posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Słuchaj, to mój miły. Oto idzie on, wspina się po górach, skacze po pagórkach. Widzimy? Słowo Boże już w Starym Testamencie umieszcza tą księgę, pieśni nad pieśniami, wśród ksiąg, które są natchnione, które są bardzo ważne. Ale nie jest to mowa tylko narzeczonej czy poślubionej, a narzeczonym albo mężem. To jest mowa o narodzie izraelskim i Bogu. Nowy Testament rozszerza to i mówi o Kościele i o Bogu. Widzimy, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, jak ważna jest miłość pomiędzy człowiekiem a Bogiem, pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, że Bogu najbardziej właśnie na tym zależy. Związek miłosny z Bogiem przeżywają prorocy i mistycy. I to oni mówią o Nim. To właśnie ci ludzie dokładnie tłumaczą, co to znaczy, że ma być miłość pomiędzy ludźmi a pomiędzy Bogiem. Jeremiasz początki przymierza na Synaju nazywa miłością narzeczeństwa. Jeremiasza, 2 rozdział, 2 werset o tym mówi. Tak mówi Pan: pamiętam wierność Twej miłości, miłość Twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za mną na pustyni. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie o tym mówi. To jest słowo, które nam mówi o tym, że wszędzie, gdziekolwiek się znajdujemy, mamy okazywać naszą miłość do Boga. Mamy okazywać nasze oddanie i nasze przylgnięcie do Boga. Czy lgniemy do Boga? Czy lgniesz w swoim życiu do Jego prawa? Czy lgniesz w swoim życiu do tego, żeby jak najczęściej się modlić, jak najczęściej stawać na kolana i rozmawiać ze swoim Stwórcą? Czy zależy Ci na tym? Czy może skupiamy się, czy ograniczamy się może do tej modlitwy, którą wznosimy przed obliczem Bożym w czasie nabożeństwa, w czasie zgromadzenia, może w kościele? Teraz akurat nie jesteśmy zgromadzeni w budynku kościoła, ale jesteśmy zgromadzeni w Duchu Świętym, a więc jest taka święta chwila, jest taka niewyobrażalnie szczęśliwa sytuacja, kiedy jesteśmy w imieniu Bożym zgromadzeni, jesteśmy przed Jego obliczem. Ale czy zależy nam wtedy, kiedy zabiegani jesteśmy, każdego dnia, kiedy dzień się kończy i co wtedy robisz? Pomyślisz sobie, a jeszcze sobie coś poczytam i bierzesz jakąś prasę, jakieś gazety, a może jeszcze sobie coś tam innego porobię. Czy zależy ci na tym, aby mieć tą miłość do Boga, aby stać na kolana i porozmawiać ze swoim Stwórcą, porozmawiać, mieć społeczność. Zobaczmy, od samego początku Bóg ma społeczność z człowiekiem i chce mieć społeczność z człowiekiem. Po co Bóg przychodził do raju? Jak już wszystko stworzył, puścił w ruch tą machinę, to powiedzmy, tak jak właśnie niektórzy filozofowie twierdzili, że Deus ex machina, czyli Bóg tylko ruszył wszystko, świat poruszył i on się tam rusza, a Bóg się tym nie interesuje, on się zajmuje swoimi sprawami. Czy tak jest powiedziane w Piśmie Świętym? Oj nie. Słowo Boże wyraźnie mówi, że kiedy Bóg stworzył wszystko, to cały czas przychodził, tak jak Słowo Boże nam mówi, w ziemskim poranku, o poranku przychodził, kiedy człowiek rano wstawał i Bóg przychodził, żeby mieć z nim społeczność. Adamie, gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Chcę mieć z tobą społeczność. Czy człowiek odwzajemniał tą miłość do Boga? Wygląda na to, że od samego początku nie, bo stał się od razu nieposłuszny słowom swojego Stwórcy. Gdyby człowiek naprawdę miłował, Adam, ten pierwszy człowiek, gdyby miłował Boga, nie dopuściłby się takiego grzechu, jakiego dopuścił się, jedząc owoce z tego drzewa, z którego Bóg po prostu zakazał. I powiedział, dla miłości do mnie, nie czyń tego. Ale człowiek nie zrozumiał tego, że o miłość chodzi. Po prostu dobre, ładne na wejrzeniu. Dobre, z wyglądu wyglądało, że jak się zerwie ten owoc i się zje, to będzie dobrze. Ładnie wyglądają, dobre do jedzenia. I zrobił to. Nawet nie pomyślał o tym, że trzeba kochać Boga i ze względu na tą miłość nie dopuścić się tego typu sprzeniewierzenia. A więc Słowo Boże nam mówi, abyśmy z całego serca kochali naszego Boga. To jest naprawdę ważne. Słowo Boże nam pokazuje, że Bóg jest naszym cudownym Ojcem, niebiańskim Ojcem. W Ozeasza w 4 rozdziale, 1 wersecie czytamy: nie ma wierności i miłości ani poznania Boga na ziemi. Skarży się Bóg. Nie ma. On pragnie być poznawany, a poznanie wyraża miłość, bliskość. Bóg pragnie miłości, nieformalności. I w Ozeasza w 6 rozdziale, wersety 4-6 czytaliśmy na początku: cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ociosywałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Zachowanie prawa to jeszcze nie miłość. Ale prawo uczy miłość. Zachowanie prawa to jeszcze nie jest miłość. Ale to prawo naprawdę nas tej miłości uczy. I to jest ta miłość, której pragnie Bóg w związku oblubienicy z oblubieńcem. Przypomina o tym Jezus. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłości niż ofiary. Jezus podkreśla też, że najważniejszym przykazaniem jest: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. I to zapisują ewangeliści. Mateusz w 22 rozdziale, Marek w 12 i Łukasz w 10. Wszyscy trzej piszą o tym. Formalizm religijny mówi, dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie. Sprawiedliwość, miłość i wiarę. To zaś należało uczynić, a tamtego nie zaniedbywać. I Mateusz i Łukasz o tym mówi. To są naprawdę ważne zagadnienia, abyśmy zdawali sobie sprawę, że to wszystko, co dajemy Panu, fizycznie co dajemy Panu, to jest wszystko potrzebne i tego nie możemy zaniedbywać. Ale Bóg jest zainteresowany społecznością z nami. Bóg jest zainteresowany tym, abyśmy naprawdę przychodzili do Niego, rozmyślali o Jego sprawach, rozmyślali o Nim, abyśmy medytowali w życiu naszym, abyśmy myśleli o Nim. Jak usiądziesz przy stole, to o czym myślisz? No głównie o jedzeniu, prawda? Jak w kuchni przychodzisz, przy stole siadasz, myślisz o jedzeniu. A jak przychodzisz i siadasz w tym miejscu, gdzie zazwyczaj czytasz Pismo Święte, o czym od razu myślisz? O kim od razu myślisz? No o Bogu i o sprawach Bożych. I właśnie to jest ważne, abyśmy przed obliczem Bożym siadali, klękali czy kładli się, ale mieli tą głęboką miłość do Pana naszego i chcieli z Nim przebywać. Ja przypominam sobie bardzo często, mam taką sytuację, że kiedy staję na kolana i tak wylewam moje serce przed Panem. Nie chodzi, że mam jakiś problem i płaczę i proszę, tylko tak serce moje wylewam przed Panem. Tak szczerze otwieram się przed Bogiem i tak się modlę i już kończę modlitwę i już chcę powiedzieć amen i słyszę taki cichutki głos. Pozostań jeszcze na gapę, porozmawiajmy jeszcze chwilę. No jeszcze chwilę się modlę, nie wiem, na zegarek nie patrzę, ile to, 5-10 minut i już chcę znowu kończyć i słyszę cichutki głos. Porozmawiajmy jeszcze. I nieraz zdarzało się, że te porozmawiajmy jeszcze trochę, trwało godzinę, a czasem jeszcze dłużej. Bo Bóg chce z tobą rozmawiać. Bóg chce z tobą przebywać. Bóg chce mieć z tobą taką bliską społeczność. Taką bliziutką rozmowę. Czy otwieramy się przed Panem do tego stopnia, żeby odczuć tą bliskość Pana? Tą intymną społeczność duchową z Bogiem. To jest naprawdę ważne. Musimy sobie z tego zdać sprawę i w tym uczestniczyć. To pobożne czyny, które wykonujemy, nie zmienią tej sytuacji naszej z Bogiem. Ale Bóg chce, aby nie były te rzeczy, które nie płyną z serca, ale chce, aby społeczność z Nim płynęła z głębi naszych serc. Jeśli wykonujemy tylko czynności religijne, czynności takie, jak wypada zrobić przed Bogiem, to tylko możemy uspokoić swoje sumienie. Ale na pewno nie jest to coś, co wypływa z miłującego serca. Służyć Bogu można tylko na jeden sposób. Miłując Go. Nie możecie Bogu służyć i mamonie, mówi Słowo Boże. Jak służysz pieniądzom, bogactwu, to nie służysz wtedy Bogu. Jak służysz Bogu, to nie służysz wtedy bogactwu. Kochanie Jezusa, cóż to takiego jest? Jezus w swoim nauczaniu stawia za wzór Ojca. A najważniejszym obszarem oczekiwań Bożych to miłowanie Jezusa. Bóg bardzo pragnie, aby ludzie miłowali Jego Syna. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale 42 wersecie czytamy: gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. I Bóg jest zainteresowany tym, aby ludzie kochali Jezusa. Jeżeli nie miłujemy Jezusa, to nie możemy też miłować Boga. A jeśli nie miłujemy bliźniego swego, to też nie możemy miłować Boga. W liście Jana, w pierwszym liście Jana jest to wyraźnie wytłumaczone. Bo jeżeli nie potrafisz miłować brata, który jest przy tobie, blisko ciebie, którego widzisz, nie możesz też miłować Jezusa, którego nie widzisz. Dlatego nauczmy się miłości do ludzi, a przez to będziemy się też uczyć miłości do Boga. Przed śmiercią Jezus mówił, że oczekuje wierności Jego nauce. A po zmartwychwstaniu stawia nam cel miłowanie Go. Nie tylko zaprzyjaźnienie się, ale głębokie, miłosne zjednoczenie. W Ewangelii Jana w 21 rozdziale, w 15 wersecie czytamy: a gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Pamiętamy tą rozmowę. Piotr nie zrozumiał od razu. Tak, miłuję ciebie. Ale kiedy Jezus Chrystus zapytał i drugi raz, i trzeci raz, to za trzecim pytaniem Piotr dopiero się zastanowił. Ile razy Bóg musi zadać to pytanie tobie i mnie? Ile razy musi ciebie i mnie zapytać, czy miłujesz mnie? Piotrze, ja jestem akurat Piotr, więc to pasuje. Ale wstaw tutaj swoje imię. Czy miłujesz mnie? Piotrze, czy mnie miłujesz? Ale Panie, ja chodzę na nabożeństwo, ja czytam Biblię, ja się modlę. A Jezus Chrystus nie pytał o to. Nie pytał o czynności, ale pyta, czy miłujemy Go. Widzimy, jak wielkie jest pragnienie Boże, aby Go miłować. Ten, który na krzyżu wylał na nas całą swoją miłość, bo to uczynił, dając się przybić do krzyża. Po zmartwychwstaniu pyta o twoją miłość do Niego. Z krzyża to On wylał na ciebie miłość. A kiedy zmartwychwstał, pyta: a ty mnie miłujesz? Ja ciebie umiłowałem, a czy ty mnie miłujesz? Taka ma być treść życia Kościoła. Do końca czasów. Związek miłości z Jezusem, czyli świętość. Miłość z Jezusem. Z tym związkiem będzie najbardziej walczył szatan. Mateusza 24 rozdział 12 werset mówi: ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu. To Jezus Chrystus mówi. I dodaje jeszcze tak: w objawieniu Jana w 2 rozdziale w 4 wersecie jest powiedziane: mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwszej miłości. Że odstąpiłeś od twojej pierwszej miłości. To mam ci za złe. Czy masz miłość do Boga nadal taką, jaką miałeś na początku? Czy naprawdę kochasz twojego Pana i Boga? Czy może kochasz Go bardziej i bardziej? Więcej chcesz z Nim rozmawiać? Masz bardziej bliską społeczność z Nim i rozmowę z Nim? To jest ważne, zastanówmy się nad tym, bo Jezus Chrystus na to naprawdę czeka. Wzorem relacji człowieka z Bogiem jest relacja Jezusa z Ojcem. Relacja rozwija się stopniowo w naszym życiu. Zaczyna się od uwierzenia w Boga. Potem obcujemy z Nim na dystans, w lękliwym szacunku. Potem pojawia się przywiązanie. Bóg staje się dla naszego życia ważny. Myślimy o Nim, chcemy Go poznawać, rozmawiać z Nim, czuć obecność, słyszeć głos, doświadczać mocy. Niektórzy z nas nieraz się pytają, jak to, co to zrobić, jak to poczuć to, że Bóg mówi, posłyszeć jak mówi. Już są zainteresowani tym, idą do przodu. Nie myślą tylko o tym, jak to dobrze zaśpiewać na nabożeństwie, jak to regularnie uczęszczać na nabożeństwa. Już zaczynają pytać o bliskość Boga, jak to posłyszeć Boży głos. I to jest to pójście naprzód. Jak doświadczyć Jego mocy. Jeżeli ktoś jest dla ciebie wielki i nieznajomy, jesteś spięty. I niektórzy ludzie wobec Boga są tacy spięci. Tak poważnieją od razu. Taki usztywniony człowiek jest. Ale kiedy ktoś jest twoją najukochańszą osobą, to możesz wtedy tą najukochańszą osobę mieć w najbliższej, największej bliskości. Jeżeli kochasz, jeżeli ta osoba ciebie kocha, to już nie ma spięcia, już nie ma usztywnienia. Ta miłość do Boga właśnie to znaczy. Jeśli masz miłość do Boga, to masz taką bliską z Nim relację. Takie poczucie rozluźnienia, takie poczucie bezpieczeństwa. I właśnie do tego chciałem zachęcić każdego z nas. Dzisiaj, tutaj, teraz, w tej chwili. Abyśmy naprawdę, nie oglądając się na jakieś specjalne dni, specjalne okazje. Czasami mieliśmy na uwadze, że to tak przeżywamy taką obecność Bożą, kiedy jest Boże Narodzenie, kiedy jest Wielkanoc, kiedy są takie szczególne sytuacje. Ale ja mówię tu i teraz. Musimy się nauczyć tej społeczności, którą człowiek utracił w raju. Ta społeczność, którą Bóg chce mieć z człowiekiem. A więc żyjmy w społeczności z Bogiem, bo to oznacza miłość do Boga. Zachęcam nas wszystkich do tego, rozwijajmy się, idźmy do przodu, służmy naszemu Panu naprawdę w miłości, a będziemy mieli wspaniały związek z Bogiem naszym. To powiązanie, które mówi tak jak to dziecko, któremu tłumaczono na szkole niedzielnej, tłumaczono jak to Henoch chodził z Bogiem i kiedy zapytano to dziecko, jak sobie to wyobraża, że Henoch chodził z Bogiem, a później nie stało go, bo Bóg go zabrał. A mówi to, ja myślę, że to w ten sposób było, że Bóg chodził z Henochem na takie spacery długie i tak dużo chodzili ze sobą i tak wiele rozmawiali ze sobą, że w końcu zaszli bardzo daleko, bardzo daleko. I tak Henoch szedł z Bogiem tak daleko i kiedy Henoch już chciał wracać, Bóg mówi, zobacz, tu już do mojego domu jest bliżej niż do twojego, to chodź do mnie. I Henoch poszedł z Bogiem do jego domu. Chodź z Bogiem na takie spacery, długie. Chodź z Bogiem na takie społeczności, bliskie i zobaczysz, że Bóg ci zaproponuje, to chodź już do mojego domu, bo jesteśmy bardzo blisko. Niech Bóg to sprawi w życiu każdego z nas, abyśmy byli w błogosławieństwie Bożym, abyśmy żyli w społeczności z naszym Panem i Bogiem. Zachęcam nas wszystkich do modlitwy, zachęcam nas wszystkich do czytania Słowa Bożego, do studiowania, rozmyślania, medytowania o tych wszystkich sprawach, które dotyczą duchowego życia i duchowej społeczności z Bogiem.